Z nami teraz pani Barbara Stachów, prezes Stowarzyszenia SOS Koty Mielec. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy wobec tego od początku. Jak państwo zaczęli swoją działalność? Bo wiem, że to był rok 2012, ale stowarzyszenie wtedy jeszcze nie istniało, prawda?
Nie, wtedy byliśmy po prostu wolontariuszkami w mieleckim schronisku. Tam pomagałyśmy kotom na różne sposoby, głównie socjalizując je, pomagając znaleźć domy. Starałyśmy się też kupować im lepszą karmę, opłacać jakieś takie poważniejsze zabiegi, które nie były w tym programie opieki nad zwierzętami. Ale no to było coraz trudniejsze i stwierdziłyśmy, że jeżeli założymy stowarzyszenie, no to już było w 2017 roku, to wtedy możemy działać przejrzyście, mieć konto i po prostu rozliczać potem wszystkie pieniądze, pokazywać to darczyńcom. I założyłyśmy stowarzyszenie zwykłe, a po 2 latach zdobyłyśmy status organizacji pożytku publicznego, a później przekształciłyśmy się w stowarzyszenie rejestrowe, takie już zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli jesteśmy osobą prawną. No i tak działamy już na troszkę większą skalę. No i poza tym już od 2020 roku już nie działamy w mieleckim schronisku, bo wtedy zmienił się zarządca i no podziękował wszystkim wolontariuszom, którzy tam udzielali się. Dlatego działałyśmy na początku tak zdalnie. Pomagałyśmy po prostu kotom, które do nas zgłaszano tylko, więc płaciłyśmy za ich leczenie po różnych wypadkach, po prostu takie zwykłe leczenie, gdy kogoś nie było na to stać. Pomagałyśmy z karmą, gdy ktoś przygarnął jakieś kotki, ale nie miałyśmy gdzie tych kotów trzymać. I cudem jakimś właśnie w 2020 roku w czerwcu udało nam się zdobyć kawałek domu, który nam cudowna pani właściwie użyczyła za darmo. My płacimy tylko rachunki, co jest bardzo dużo dla nas znaczy, bo sam wynajem też byłby bardzo drogi. Więc płacimy tylko rachunki i jesteśmy tam już 3 rok. Miałyśmy tam 2 miesiące tylko, przetrzymać kilka miotów z mamami i znaleźć im domy, ale oczywiście to był taki sezon na kotki, więc tych kotów przybywało, no i tak już tam jesteśmy 3 rok.
I tak powstała Puchatka, tak? Puchatka.
Tak, to jest właśnie Puchatka pisana z myślnikiem, czyli no taka gra słów troszkę, tak? Że chatka dla kotów puchatych, czyli dla wszystkich naszych kotów. Wtedy było 8 kotów, gdy zaczynałyśmy tam pomieszkiwać. Teraz mamy ich 69 pod swoją pieką.
Ojejku, mieścicie się? Mieścicie
nie.
się?
No nie, no właśnie jest strasznie, już jesteśmy w krytycznej wręcz sytuacji, bo no wiadomo, im więcej kotów, tym więcej się zaczyna problemów takich behawioralnych. Zawsze się znajdzie jakiś samiec alfa, który chce rządzić. Maluchy nie radzą sobie z dorosłymi, więc musimy jakoś rozdzielać. No jest już ich dużo za dużo. Po prostu adopcje teraz też stoją, pewnie to też wynika z sytuacji finansowej ludzi, myślę, bo no już nie ma tak wiele osób chętnych do adopcji, a najgorsze przed nami, bo teraz się zaczyna znowu sezon na małe kotki, więc dopóki będą maleńkie, będą w klatkach, to jeszcze pół biedy, bo klatki jeszcze możemy gdzieś poupychać. No dlatego właśnie największa nasza bolączka to jest brak miejsca i cały czas szukamy jakichś możliwości. Miasto niestety nie ma dla nas żadnego budynku, który by się nadawał pod taką działalność. Próbujemy, no wierzymy, że jednak jakiś cud się wydarzy. Mamy zbiórkę, już 2 lata trwa. Na razie mamy tylko 140 tysięcy na nie uzbierane, a ceny nieruchomości wciąż rosną, ale no nie poddajemy się. Teraz chcemy bardziej się właśnie skupić znowu na promowaniu tej zbiórki, bo no jeśli nam się nic nie uda, to może chociaż coś wynajmiemy, chociaż to jest też trudne, bo jeżeli ktoś słyszy, że na koty, no to różnie ludzie na to reagują. A warto byłoby wynająć coś już na dłuższy okres, żeby można było tam jakieś dostosowania wprowadzić, a na to są też potrzebne pieniądze, więc szkoda tak wyrzucać byłoby te pieniądze. Więc jesteśmy trochę w ciężkiej sytuacji aktualnie, ale cały czas przyjmujemy niestety. Jeżeli są jakieś potrzebujące koty, to jeszcze przyjmujemy.
Jakie koty do was trafiają?
Ostatnio miałyśmy jakiś, nie wiem czemu, straszny sezon na koty po wypadkach. Od grudnia to jak się zaczęła taka pasa zła. I głównie z podmieleckich wsi, bo tam po prostu, no wiadomo, dużo ludzi pewnie koty wypuszcza, nie interesuje się nimi. I miałyśmy dużo kotów po wypadkach, niektóre w bardzo ciężkich stanach, właściwie prawie wszystkie oprócz jednej, która też odratowana cudem, bo była zmiażdżona, miała głowę i tak dalej, taka rudzia. Ona też przeżyła, ale potem z powodu zatoru jednak nam zmarła. Te wszystkie inne przeżyły w bardzo ciężkich stanach, często po amputacjach oczu, łapek. Wszystkie żyją, jeden jest w domu tymczasowym, reszta jest u nas. No jeszcze oczywiście mają ślady po tych operacjach, nieodrośniętą sierść. Jeszcze tam różne problemy są, musimy je rehabilitować, ale no już są na dobrej drodze do wyzdrowienia. Tych było najwięcej, no a teraz już zaczynają kotki, już 4 małe kotki do nas trafiły, których matkę zabił samochód i trzeba jeszcze je karmić, bo są za maleńkie. Więc teraz się dopiero zacznie właśnie najwięcej tych kotków, jakie będą, to pewnie będą te maluchy. Bez matek, czasami z matkami, bo są też ludzie, do których kot się wprowadzi, urodzi, ale potem już tych kotów nie chcą. No to wtedy my się zjawiamy i my te kotki oczywiście przyjmujemy i szukamy im domu. W tamtym roku miałyśmy w jednym momencie 97 kotów już.
O,
w lecie, bo tyle było tych małych właśnie, bardzo dużo było w tym roku. No wszyscy mówili, że czy to przez pandemię ludzie nie sterylizowali jakoś więcej. I ponad 30 z tych małych nam zostało na ten rok, ale no kilka już ostatnio znalazło dom. Jednak no to nie jest takie tempo, jak dawniej bywało z adopcjami. Boimy się, co będzie dalej, no bo pomagać im trzeba, tylko nie mamy miejsca, żeby je trzymać, żeby one miały jakieś w miarę komfortowe warunki.
Czyli był taki moment, że z adopcjami było lepiej, tak? Kiedy to było?
Tak, no poprzedni rok był lepszy. No w tym roku miał już dopiero kilkanaście adopcji raptem, no nie? A już jest połowa kwietnia prawie. I no i tak do wakacji jeszcze jakoś powinno to, jeszcze jakiś ruch być. W wakacji jest zawsze mniej adopcji, no bo wiadomo, ludzie wyjeżdżają, nie chcą brać przed wyjazdem, dopiero po i tak dalej. Potem jest parę miesięcy takich, że coś rusza, a potem znowu są święta i tak to się toczy, no nie? Że są takie rzuty, więc liczymy na to, że teraz jeszcze do wakacji coś drgnie. Dzisiaj na przykład mieliśmy zapytanie o kotkę Lusię, która jest u nas już trzeci rok od samych początków Puchatki, więc są takie koty, które jeszcze są od samego początku. I dzisiaj było zapytanie i mówię do pani, że akurat ta kotka jest taka dosyć wycofana, że właśnie nam bardzo zależy, żeby to był taki dom, który to rozumie i daje czas. A pani mówi, że super, bo ona jest właśnie psychologiem i dlatego takiemu kotu chce dać dom. Więc nas to strasznie cieszy, że taka kotka, którą nikt nigdy nie pyta, trzeci rok siedzi bidulka u nas, bura zwykła kotka, ma szansę. Chociaż wiem, że to też będzie dla niej jakiś stres, prawda? Bo te koty myślą, że Puchatka to jest ich dom oczywiście, to nie? Siedzą sobie w oknach, paradują po parapetach, bo mają siatkowane no, na balkonie. Dla nich to już jest dom, my jesteśmy ich takie, no, ciocie mówimy, ale jak mamy dla nich. I one myślą, że to jest ich taki normalny świat, więc im dłużej są, tym potem trudniej dla nich jest znieść tą zmianę miejsca, ale no, staramy się to jakoś przeżyć, bo wiemy, że potem będzie, no, już będą szczęśliwe na całe życie. Więc takie adopcje też nas bardzo cieszą, tylko już tak długo czeka, tak jak ta Lusia teraz.
A proszę powiedzieć, ile osób opiekuje się kotami? Jak dużą grupę tworzycie?
W SOS jesteśmy we dwie, Renata i ja, tak, które tak działamy aktywnie. I oprócz tego na szczęście mamy kilka wolontariuszek, tak w pięć, w porywach do sześciu. Z tym, że no, każda osoba no, przeznacza taką ilość czasu, jaką może. Jedna przyjdzie raz w tygodniu, ale regularnie przynajmniej, bo to jest bardzo ważne, żeby regularnie. Asia i Ada na przykład przychodzą codziennie, po kilka razy dziennie nawet jeżdżą do weterynarza, no bo nieraz nie wszystkie koty się zmieszczą w samochód. Albo też mamy na różne godziny rano. Mamy na przykład badania krwi, zabiegi, po południu mamy jakieś wizyty z lekami, albo odbiór kota po zabiegu, więc nieraz kilka razy dziennie trzeba jeździć do weterynarza, więc one mają najwięcej z tym roboty. No i my z Renatą też chodzimy oczywiście do kotów, wszystkie znamy po imieniu, oswajamy, bo to jest bardzo ważne, bo wiele kotów jest takich no wycofanych, więc też je trzeba oswajać, żeby miały szansę na dom. I, no, i wszystkie sprawy organizacyjne, to jest jak no, drugi etat, bo my normalnie pracujemy wszystkie, więc wszystko to robimy gdzieś w czasie poza pracą. Ja na przykład w trakcie pracy, bo mam taki wolny zawód, więc więcej pracuję dla kotów niż dla siebie. Ale wszystko to, no, co trzeba, żeby koty miały zapewnione jedzenie, żwirek, pieniądze na weterynarza, no to my musimy się tym zająć, zdobywać pieniądze. Renata się bardziej zajmuje taką stroną weterynaryjno-adopcyjną. A ja całą tą organizacyjną, prowadzeniem strony na Facebooku, na Instagramie, strony www, wszystkie te jakieś PayPale, Patronite, no wszystko, co się wiąże z tym, żeby nas gdzieś było widać i żeby coś zdobyć dla naszych kotów, czy to sponsora, czy karmę, pieniądze, oczywiście zbiórki, cały czas jakieś zbiórki organizujemy na takie no, największe wydatki, bo nie jesteśmy w stanie na każdego kota zrobić, bo też nie ma na to czasu. I po prostu no, najwięcej czasu właśnie nam to pochłania, żeby to wszystko jakoś zapewnić, środki na to, żeby te koty mogły właśnie być i leczone, i no i to oczywiście mieć jedzenie, żwirek, sprzątanie.
No i do
mamy
tego
też stażystkę z Urzędu Pracy, więc no to też nam bardzo pomaga, bo dawniej wszystko robiłyśmy same. Na dyżur przychodzili tylko wolontariusze, więc jak było mniej kotów, to jeszcze to się dało, ale im więcej kotów, to już jest większa odpowiedzialność. Nie można tak, dzisiaj ktoś nie przyjdzie, nie ma takiej opcji, no nie? Codziennie ktoś musi, właściwie teraz jest prawie cały dzień, ktoś tam zawsze jest. No i zawsze ktoś musi być, żeby posprzątać, dać jeść, podać leki. Pracy jest tym ogrom, bardzo, bardzo dużo. Dlatego tak trudno o wolontariuszy, bo jak ktoś raz przyjdzie, to albo wraca, albo już nigdy więcej nie przyjdzie. I najwięcej jest tych przypadków, że nigdy więcej nie przychodzą już po prostu. No nie?
Bo co innego oglądać śliczne kotki w internecie, a co innego przyjść i pomóc.
Regularnie.
Właśnie. Tak. I ogarniać tak. Na co dzień taką gromadkę sporą.
Jesteśmy wdzięczni, jak ktoś przyjdzie raz na jakiś czas, to też, bo dla nas jest ważne, żeby te koty miały człowieka po prostu, żeby on tam z nim posiedział, pobawił. Niektóre oczywiście są takie, że pobiegają, pchają się na kolana, no to one potrzebują tego, a te, które się nie pchają, to też trzeba do nich podejść. I mamy takie różne przysmaki, które one zlizują z ręki. I po prostu, no im więcej się to będzie robić, tym łatwiej będzie temu kotu się przyzwyczaić, nie bać się już człowieka. No i dajemy mu w ten sposób już szansę na adopcję większą. Tak, zawsze jest coś do zrobienia. Już nie mówię o sprzątaniu, bo to już staramy się właśnie, żeby towarzyszka robiła, żeby po prostu ten, kto przyjdzie, dał też czas kotom, bo to jest też bardzo ważne dla kotów. Potem wychodzimy i one tak zostają tam same, siedzą w tych oknach i tak na nas patrzą i to jest straszne, bo my wracamy do swoich kotów, do domów, no nie, i wiemy, że te koty nas mają, a one tak siedzą i patrzą biedne w tych oknach.
Jejku, to serce pęka.
No pęka. Zawsze jak się stamtąd wychodzi, to nie wiem, to się płakać chcę po prostu, bo jadę do domu i tak myślę, Boże, kiedy ja już wygram ten mruczek po Ciebie, bo gdy będziemy mieć dużo pieniędzy, to będzie to takie większe, więcej ludzi może jakoś, i czy zatrudnić nawet, no nie, jak będzie 2-3 osoby na zmianie, to więcej czasu poświęcą też i kotom, prawda, nie tylko sprzątaniu. Będą mieć większy budynek, więcej będzie można czasu na jakąś promocję poświęcić i pieniędzy. No, wszystko tak jakoś się to zawsze się gdzieś kończy, że gdyby było więcej pieniędzy, to by było wszystko lepiej. No ale na razie nie jest źle, bo już uratowałyśmy ponad 350 kotów, odkąd mamy Puchatkę. Te koty żyją i mają domy, większość z nich. Więc i tak super. Wiadomo, że to nie jest jakaś skala na miliony kotów, ale te, co przeżyły, no to są szczęśliwe teraz, bo żyją.
No więc
dzięki
właśnie.
Temu, że do nas trafiły, także.
No przecież każdy kotek jest ważny. A proszę jeszcze opowiedzieć o biciu rekordów Guinnessa, bo to jest też coś bardzo ciekawego.
Właśnie, bo tak myślałam, co by to zrobić, żeby nasze zbiórki cieszyły się jakimś większym zainteresowaniem, bo to jest trudne, no nie? Czasami nawet 600 zł trudno zbierać, a jak mamy jakieś poważniejsze operacje, to i trzeba kilka tysięcy. I tak sobie myślałam, co by tu zrobić, żeby ta zbiórka jakieś takie miała większe wzięcie. No i mi przyszło do głowy, że no może, żeby ta zbiórka biła jakiś rekord, a najlepiej rekord Guinnessa. I jak sprawdziłam na tej prawdziwej stronie Guinness World Records, to właśnie ktoś tam kiedyś, jakaś chińska organizacja kilka lat temu właśnie ustanowiła rekord Guinnessa, najwięcej to było indywidualnych darowizn w ciągu 24 godzin. A że to było w Chinach, to tam po 5 tysięcy chyba ludzi wtedy wpłaciło w ciągu 24 godzin. Mi się to wcale nie wydawało jakaś zawrotna liczba, dopóki nie spróbowałyśmy. No więc ja tam złożyłam aplikację, zatwierdzili nas. Miałyśmy bardzo mało czasu, bo to pierwszy raz akurat tuż przed Dniem Kota było, a chciałyśmy to zrobić w Dniu Kota, no bo wtedy jest taki większy szum medialny, prawda? Więc to też trzeba wykorzystać. I 3 lata temu biłyśmy pierwszy raz ten rekord i w ciągu jednego dnia nam się udało ponad 40 tysięcy uzbierać. Zbiórka potem jeszcze trwała, także jeszcze nam tam ludzie wpłacali, także docelowo było ponad 50 chyba. W tamtym roku robiłyśmy ponownie i w tym roku było znowu. Więc no to jest taki dla nas potężny zastrzyk gotówki, bo no w tym roku też miałyśmy 60 tysięcy, więc to jest dużo pieniędzy, bo wystarczy nam na 3 do 5 nawet miesięcy na opłacenie faktur weterynaryjnych, tak, jeżeli będą podobne jak w tamtym roku, bo w tamtym roku miałyśmy tak od 7 do 15 tysięcy miesięcznie, w zależności od tego, ile było kotów i co się działo. Te pieniądze bardzo, bardzo nam się przydają i tak co roku sobie obiecujemy, że bardziej to nagłośnimy, że jakoś dotrzemy do wielu, wielu znanych osób. Bardzo się staramy, bardzo dużo czasu na to poświęcamy, bo to jest wykańczające, to kilka tygodni takich przed tym biciem rekordu, bo to jest 17 lutego, ale trudno jest tak dotrzeć, więc no, kto się zgodzi, to oczywiście nam pomaga i jesteśmy za to wdzięczne, bo kilka osób takich znanych nam się zgodziło i pomogło. To głównie działało na Instagram, Facebook, na internecie, bo to jest zbiórka na internecie i tam wystarczy wpłacić złotówkę i po prostu każdy darczyńca się liczy jako jedyna jakby osoba wpłacająca jeden głos. No ale myśmy miały raptem kilka tysięcy tych osób, a trzeba ponad 100 tysięcy, więc no nie tracę nadziei, może za rok.
Czyli to rzeczywiście kolejny super pomysł na zdobywanie funduszy. No jest jeszcze 1,5%. Czy to też dla Państwa jest taki ważny zastrzyk, czy różnie jest z tymi wpłatami?
My jesteśmy no, młodą dosyć organizacją. Już 3 lata dostawałyśmy środki z 1%. Po pierwszym roku miałyśmy chyba 8 tysięcy. No to dla nas to było dużo, bo no, pierwszy raz. W następnym chyba roku, wtedy gdy pandemia, to miałyśmy chyba 14 tysięcy. No więc to już było więcej. A w zeszłym roku szok, bo miałyśmy aż 50, więc to było bardzo dużo. Jak na nas, nie wiem co się stało, skąd się to wzięło. Stał się cud moim zdaniem. Nie wiem jak będzie w tym roku, też się bardzo staramy. Pokazujemy nasze koty, na przykład różne metamorfozy przed i po, co dzięki temu 1% podatku można zdziałać.
Pani przecież mówi, że internet
powstał tylko po to, żeby ludzie sobie mogli wysyłać zdjęcia swoich kotków i filmiki.
No więc właśnie, więc to jest, myślę, fantastyczna
jest
droga.
Tak. Tak, tylko właśnie trzeba dotrzeć do ludzi. My mamy, no i tak już dużo, bo gdy zaczynałyśmy na Facebooku, miałyśmy chyba 1700 obserwatorów. Teraz mamy 10 tysięcy, no to wydaje mi się, że to jest sporo, ale wiem, że inne organizacje mają po 300-400 tysięcy, więc porównując się do nich, to jesteśmy no takim maciupeńkim jeszcze tworkiem. Ale no jak na nasze możliwości, myślę, że właśnie na ostatniego roku, no to było naprawdę super. No nie? Wiem, że inni dostają po 1,5 miliona z 1%, więc to wtedy można zaszaleć, bo my jeszcze prowadzimy program darmowych kastracji i sterylizacji kotów. Cały rok proponujemy, ludzie się mogą do nas zgłaszać, właścicielskie koty i koty oczywiście wolno żyjące. Rozdajemy karmę karmicielom, więc na to wszystko każde pieniądze się przydadzą. Czy to 50 czy 500 tysięcy, to tylko będę szczęśliwsza, bo większą ilość kotów wykastrujemy i tym kotom wolnożyjącym pomożemy, bo to jest też straszna bolączka, bo tu przeważnie te koty są dokarmiane przez takie starsze osoby, które dla siebie na jedzenie często nie mają, bo wiem, bo znam niektóre z nich, ale koty zawsze pójdą nakarmić. No nie? My też same karmimy osobiście też. Ja no nie powiem gdzie może, bo nie wszystkim się to podoba, ale dokarmiamy no my wszystkie i oczywiście pomagamy też ludziom. Rozdajemy karmę, robimy zbiórki, więc im więcej pieniędzy, tym bardziej możemy pomóc. Wszystko rozliczamy, oczywiście pokazujemy faktury w zbiórkach, na Facebooku też publikujemy, także no, staramy się, żeby było przejrzyście. No wszystko jest do wglądu, publikujemy też sprawozdania finansowe na stronie Narodowego Instytutu Wolności, bo to jest obowiązek, każda organizacja pożytku publicznego musi to opublikować. Jeśli nie opublikujemy, to wtedy w następnym roku już nie możemy zbierać tych środków z 1%. Więc można sobie też wejść i zobaczyć, ile uzbierałyśmy pieniędzy w ogóle, ile miałyśmy wpływów na przykład od darczyńców, ile wydałyśmy i tak dalej. Nic nie można ukryć, wszystko tam jest pokazane.
A jakie ma pani takie największe marzenie związane ze stowarzyszeniem? To jest właśnie ten większy dom dla kotów?
Tak, to jest wielkie marzenie. Taki dom, żeby się wszystkie koty pomieściły, czyli mógłby być bardzo, bardzo duży. I żeby nas było stać go oczywiście utrzymać, płacić rachunki i te koty w tym utrzymać i wyleczyć. A takie największe nasze marzenie, to jest już zupełnie nierealne, to kiedyś stworzyć prawdziwe schronisko dla kotów. Bo gminy w ogóle generalnie kotami się wolnożyjącymi nie zajmują, nie pomagają. Psami jeszcze, no nie? Jeżeli psy ludzie zgłaszają, to jeszcze odsyłają do schronisk, z którymi mają umowy, ale ten obowiązek, jeżeli chodzi o koty, to strasznie to kuleje. W ogóle nikt się tymi kotami nie przejmuje. No i to, co możemy, to my ratujemy, ale ja myślę, że tych kotów jest dużo, dużo więcej, tylko ich nigdzie nie zgłasza i one po prostu gdzieś tam w krzakach umierają. I to jest takie, no chyba najgorsze, ta świadomość właśnie. A gdybyśmy miały takie prawdziwe schronisko, to po prostu ja bym tego już pilnowała, żeby te gminy właśnie podpisały umowy i potem te koty nam zgłaszały, już nawet za śmieszne pieniądze, bo oni tam za każdego danego kota, psa muszą jakieś płacić. Ale właśnie, żeby to były małe pieniądze, ale żeby oni właśnie dali tego kota, a nie zostawiali go na pastwę losu. No i bardzo byśmy tego pilnowały, żeby gminy się właśnie wywiązywały z tego obowiązku. I wtedy ludzie by może chętniej zgłaszali i te koty by do nas docelowo trafiały. I właśnie w ten sposób tym kotom można było pomóc. Bo na wsiach to jest strasznie zaniedbane niestety. W mieście jeszcze jak jest jakieś schronisko i tak dalej, to jakoś to funkcjonuje. Ale no u nas też, jeżeli już brakuje miejsc, bo u nas w schronisku jest limit na 50 kotów tylko, no to też już nie przyjmują. Wtedy też koty oczywiście mieleckie też do nas trafiają. No teraz mamy 69, no to już samo to. My bez żadnych dotacji. Natomiast nasze schronisko jest utrzymywane przez miasto. Dostaje ponad 600 tysięcy rocznie.
Czyli u was jest więcej kotów niż w schronisku po prostu?
Tak, prawie zawsze tak jest. No my mamy różne, oczywiście spoza Mielca też, no ale z Mielca, jeżeli nam ktoś zgłosi kota i nikt go nie chce, to oczywiście my go zawsze weźmiemy.
To ja życzę, żeby to marzenie się spełniło i żeby powstało.
Pierwsze czy te drugie?
Od razu drugie.
A no tak, jeżeli drugie, to nie trzeba pierwszego. Nie?
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, pani Barbara Stachów, prezes Stowarzyszenia SOS Koty Mielec. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również.
15 kwietnia w Australii rozpoczną się 23. Światowe Igrzyska dla osób po transplantacji. Weźmie w nich udział 21-osobowa reprezentacja Polski. Wśród naszych reprezentantów jest także pani Krystyna Murdzek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Dzień dobry pani prezes.
Dzień dobry i dodam jeszcze, że jeszcze jedna osoba jest reprezentantem Polski z Podkarpacia, pan Maciej Turowski z Iwonicza.
Czyli mamy dwie osoby z Podkarpacia. Wspaniała wiadomość. Pani prezes, to jak emocje przed tym ogromnym wydarzeniem?
Szczególnie dla mnie, jako organizatora, to tych emocji jest dużo więcej niż dla tylko zawodnika, który bierze urlop, pakuje bagaż, a głównie strój reprezentacyjny z napisem Polska i orzełkiem na piersi. Ponieważ no, było to bardzo duże przedsięwzięcie i przygotowania też były utrudnione, jeżeli chodzi o treningi, no, ze względu na porę roku u nas. Więc pływacy nie mieli problemu, bo pływalnie są otwarte cały rok. Natomiast wszystkie konkurencje, takie lekkoatletyczne czy triatlonowe, no, to był problem, bo i pogoda nie dopisywała. ale przez tydzień kilku lekkoatletów było w Centralnym Ośrodku Sportu Przygotowań Olimpijskich w Spale. Ja też byłam i to po prostu bajka. Tam tak strasznie dużo tych obiektów jest, że człowiek by po prostu na przykład ze stadionu ukrytego, lekkoatletycznego przechodził na halę. No bajka. To tylko można marzyć, że w ten sposób można się było przygotować. Ale to tylko kilka osób, bo nie wszyscy mogli sobie na to pozwolić ze względu na pracę zawodową.
Nasza ekipa to 21 osób. Gdyby mogła Pani tak krótko opowiedzieć o zawodnikach, kim są? Być może niektóre osoby już po raz drugi do Australii lecą, prawda? Pani po raz który?
Ja po raz drugi.
No właśnie. Mhm.
I kilka osób też po raz drugi, ale poprzednie Igrzyska Światowe, które były, to reprezentacja była no, mało liczna ze względu na to, że no, stowarzyszenie się rozwijało. Koszty też były wysokie i no nie było tylu chętnych zawodników, którzy by może by chcieli polecieć, ale nasza organizacja nie wydoliłaby finansowo. Wśród 21 reprezentantów jest 5 kobiet. Zawodnicy są głównie po przeszczepieniu wątroby i nerki. Jest jedna osoba po przeszczepieniu szpiku kostnego. Ponieważ poprzez szczepie szpiku kostnego też zawodnicy mogą startować i po wielonarządowych przeszczepach i startujemy głównie w tych dyscyplinach, w których zawodnicy mają najlepsze umiejętności. To jest lekka atletyka, pływanie, tenis stołowy, tenis ziemny, dart i dwóch odważnych znalazło się, żeby wystartować sprint w triatlonie. Wszystkie konkurencje odbywają się jedna po drugiej. Zminimalizowane są dystanse, ponieważ trzeba przejechać 20 km na rowerze, 5 km pobiec i 500 metrów przepłynąć na otwartych wodach. W związku z tym, że organizator trochę się boi tych otwartych wód, to w dzień przed zawodami będzie taki oficjalny jeszcze trening i komisja sędziowska będzie sprawdzać, jakie kto ma umiejętności i wtedy będzie dopuszczała do startu, ponieważ obawiają się, że może ktoś nie dać rady z pacjentów. No, jeżeli chodzi o polską reprezentację, to największe osiągnięcia mamy w lekkiej atletyce i w pływaniu, ale w poszczególnych dyscyplinach, które wymieniłam, też jednostkowo zawodnicy zdobywają medale. Bo mamy złotego medalista w tenisie stołowym, w tenisie ziemnym, ale nie są to tak chętne do wyboru dyscypliny przez pacjentów po transplantacji, ponieważ nie da się wstąpić do stowarzyszenia, powiedzieć, a to może ja się nauczę grać w tenisa, ponieważ tam przyjeżdżają tacy pacjenci, którzy latami już grają. I rzeczywiście można powiedzieć, że są profesjonalistami.
No właśnie, pani prezes, bo my musimy tutaj powiedzieć o tym, na jak wysokim poziomie to są zmagania sportowe, prawda?
Tak, tak. Zawody są rozgrywane, żeby było sprawiedliwie, są rozgrywane w kategoriach co 10 lat. 18, 29 i tak po kolei idzie. Każdy się może zgłosić, nawet jakby ktoś miał 90 lat, to też się może zgłosić, ponieważ od 80 roku życia jest już taka kategoria wiekowa open i to jest fajne w tym, że Światowa Federacja chce umożliwić wszystkim osobom bez względu na wiek w miarę sprawiedliwą rywalizację. I to jest też dobrze na Igrzyskach Światowych, że jeżeli byłby na przykład jeden 80-latek, który chciałby, bo już no, nie czarujmy się, niech nie przebiegnie mając 80 lat 5 kilometrów, ale przejdzie, to nawet jak jest jeden, to otrzymuje medal. Kategorie nie są łączone, ponieważ no, sami wiemy, że jak ktoś ma 40 lat i 49, no to już jest różnica. Może jeszcze nie taka duża, ale jak już ma 60, 69, 50, 59 czy ponad 70, no to łączenie go z osobami 50-letnimi, no to jest przesada. I to zniechęcałoby tych starszych pacjentów, którzy przez lata uprawiali sport, właśnie do uczestnictwa w takich imprezach.
Pani prezes, no państwo jesteście wielką inspiracją i motywacją nie tylko dla osób po przeszczepach, ale myślę dla wszystkich nas. Pokazujecie, że warto być aktywnym fizycznie, że to nadaje no, taką treść i sens życiu. Czy pani ma takie poczucie, że jesteście takim wzorem?
Tak, uważam, że osoby po przeszczepie, które uprawiają sport, to są osoby, które chcą pokazać społeczeństwu, że warto się zastanowić, czy podpisać oświadczenie woli za życia, bo nigdy nie wiadomo, co nam los niesie i kiedy zdarzyłby się jakiś nieszczęśliwy wypadek, to podpisanie takiego oświadczenia ułatwia rodzinie podjęcie decyzji. Ja już nieraz podkreślałam, że to nie rodzina decyduje o zmarłym, czy ma oddać narządy, czy nie, ale to każda osoba praktycznie powinna za życia się zastanowić, albo zastrzec sobie w rejestrze sprzeciwów po transplancie, albo podpisać takie oświadczenie i powiadomić najbliższych członków rodziny. Bo czasami się tak zdarza, że osoby, które może nie popierają transplantacji, nie są przekonani, okazuje się, że najbliższy członek jego rodziny za parę lat potrzebuje i wtedy, no niestety, żebyśmy miliony mieli, to narządu się nie da kupić, tylko trzeba oczekiwać w kolejce. Więc my poprzez ten sport pokazujemy, że warto oddawać narządy, bo jeżeli możemy ćwiczyć, rywalizować, zdobywać medale, to jest najlepszy dowód na to, że możemy powrócić do życia w pełnym wymiarze. Tylko też chciałabym, żeby radiosłuchacze czy lekarze nie odebrali to w takim sensie, że my jesteśmy w 100% zdrowi. My nie jesteśmy w 100% zdrowi. My bardziej narażeni jesteśmy na infekcje. Przez leki immunosupresyjne, które zażywamy, mamy osłabione kości. Mamy zwiększony cholesterol. Są osłabione mięśnie z powodu sterydów. Ale my chcemy pokazać właśnie, że mimo tych wszystkich przeciwności losu i chorób, z którymi na co dzień się spotykamy. Ja też mam taki, na przykład się zdarza, że zachoruję, że w ogóle nie mam siły. I to nie znaczy, że jeżeli ja uprawiam sport, to jestem w 100% zdrowa. Po prostu pokonuję te słabości, tak jak każdy z tych 21 osób z reprezentacji. My się cieszymy, że się spotykamy. Poza tym, wyjeżdżając na takie zawody, promujemy polską transplantologię na świecie i pokazujemy, że Polska na pewno w porównaniu do wielkich państw jest małym państwem, ale że tu też poprzez przeszczepianie i świadome dawstwo ratuje się życie ludzkie. A wydaje mi się, że to jest najcenniejszy dar, jaki człowiek ma na ziemi.
Pani prezes, mocno trzymamy kciuki, życzymy wspaniałych występów, życzymy wiernych kibiców, no i czekamy na szczęśliwy powrót. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Postaramy się godnie reprezentować Polskę.
Pani Krystyna Murdzek, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.